Cześć, witam Cię serdecznie w odcinku numer 29 Big Data po polsku. Ciągniemy dalej temat Google Maps. Jeżeli nie słuchałeś, czy nie słuchałaś odcinku poprzedniego, to zachęcam, bo mówiłem tam o strukturach, o algorytmach, o tym, jak to jest zbudowane u samych podstaw. A dzisiaj pójdziemy dalej i nie będziemy aż tak rozmawiać na temat bebechów, ale raczej rozszerzymy sobie temat o to, jakie funkcjonalności możemy znaleźć w Google Maps, jakie systemy są z tym związane. Moje założenie jest takie, żebyśmy wyszli z tych dwóch odcinków z przekonaniem, jak gigantycznym systemem jest Google Maps, jak ogromny system mamy na wyciągnięcie ręki za darmo albo prawie za darmo. I dlatego dzisiaj sobie rozszerzymy tą wiedzę. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie, jak działa świat, który, jak wiadomo, zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału. I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. No dobrze, odcinek numer 29 to jest oczywiście odcinek bardzo okrągły, dlatego że to jest odcinek 30. Odcinek numer 29 to jest odcinek 30. Jestem ciekawy, ilu z słuchaczy i słuchaczek wie, dlaczego zaczynamy od odcinka numer 0 i dlaczego liczymy od zera. Pisz śmiało w komentarzu, gdziekolwiek, to może być LinkedIn, może być YouTube, jeżeli tam oglądasz, obojętnie. I jeszcze na samym początku chciałem przeprosić, bo przerwa faktycznie jest między ostatnim odcinkiem a obecnym nieakceptowalna. Mam nadzieję, że już się to nie powtórzy w taki niezamierzony sposób. Po prostu w RDF-ie się tak dużo działo, tak dużo rzeczy zostało, no nowych się pojawiło, że i sądzę, że na temat części z nich się dowiecie teraz, no teraz w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, a na część z nich dowiecie się, jeżeli będziecie słuchać, jeżeli będziesz tego słuchać podcastu systematycznie, wiernie, długofalowo, to sądzę, że na początku przyszłego roku w takim podsumowaniu tego, co się wydarzyło w 2024, no na pewno będzie to ciekawe podsumowanie. Ale to tylko tyle słowem wprowadzenia. W tym okrągłym 20 odcinku numer 29 przechodzimy do sedna, czyli do tego, czym jest Google Maps. I jeśli jeszcze nie słuchałaś poprzedniego odcinka, to zachęcam. Ale to przypomnijmy tak pokrótce, że doszliśmy już do takiego wniosku, że Google Maps u swojej podstawy to jest po prostu graf matematyczny, no tylko że niezwykle skomplikowany. Niezwykle skomplikowany i skomplikowany oczywiście dlatego, że jeżeli założymy, że miasta są wierzchołkami, że drogi między nimi są krawędziami, to teraz dochodzi bardzo dużo różnych koncepcji, takich jak jaką wagę ma dana droga, czy to jest waga na przykład w odległości w kilometrach, w milach, czy to jest droga w odległości czasowej, czyli w minutach, w godzinach. A jeżeli czasowej, to musimy założyć, że co? Że te krawędzie są bardzo dynamiczne, czyli że odległość między jednym wierzchołkiem a drugim może się zmieniać dosłownie w każdym momencie. I to nam rodzi, otwiera bardzo, bardzo wiele dyskusji. No chociażby to, w jaki sposób ten Google Maps podchodzi do tego, żeby to było dynamiczne. W którym momencie jest ten moment, ten punkt sprawdzenia? To jest na pewno ciekawe zagadnienie. Niemniej, Żebyśmy sobie jeszcze bardziej skomplikowali sprawę, to powiedzmy sobie, że pomiędzy tymi wierzchołkami bardzo często dochodzi przecież do zmian. I krawędzie często nie mogą prowadzić do konkretnego wierzchołka. Między jednym wierzchołkiem a drugim czasami nie możemy przejechać. No bo na przykład jest remont po drodze. I co ciekawe, no remont gdzieś jest tak w trakcie. I Google Maps też to jakoś przewiduje, że on jest w którymś odpowiednim punkcie. I czy on wtedy dodaje ten wierzchołek, czy nie? No, to jest ciekawe zagadnienie, ale jeszcze przed tym zagadnieniem stoi pytanie, w jaki sposób Google Maps jest aż tak aktualny. Ja mieszkam w Łodzi, jestem z tego powodu od kiedy pamiętam bardzo zadowolony, bo uwielbiam swoje miasto. Zachęcam cię, żeby odwiedzić Łódź, jak będziesz w Łodzi. Daj znać, bardzo, bardzo chętnie wyskoczę z tobą na kawę. Szczególnie teraz robi się wiosna, lato już niedługo i będzie ciepło. Ogródki piwne zostaną otwarte na Piotrkowskiej, dlatego no będzie super, będzie super. Zachęcam, daj znać, spotkamy się, pogadamy na temat danych i nie tylko. Ale Łódź ma to do siebie, że w tym momencie, przynajmniej już od jakiegoś czasu, od paru lat, cierpi na poważną remontozę. Nasze ulice są tak rozkopane, że ja jadąc ze swojego punktu, w którym mieszkam, mieszkam tak w miarę, może nie na obrzeżach, ale zdecydowanie nie w centrum. Jeżeli jadę do centrum lub przez centrum, normalnie bym oczywiście nie miał żadnego problemu z tym, żeby się dostać do danego punktu. Natomiast w tym momencie ja bardziej ufam mapom Google'a niż sobie. Dlatego, że ja nie wiem, jaki remont jest teraz otwarty, albo jaka uliczka, co jest ciekawe, jaka uliczka w tym momencie została w jedną lub w drugą stronę otwarta. Czasami jest tak, że przecież są mijanki. Droga, dwie drogi jednokierunkowe. Jedna z nich jest zamykana, druga staje się dwukierunkową, a czasami w ogóle gdzieś tam po drodze jest blokada. I ja nie mam pojęcia w tym momencie. To jest kompletnie, mam wrażenie, że tam na górze też nie do końca mają pojęcie o tym, jak to działa. Natomiast Google Maps zdecydowanie wie. Mieszkańcy raczej mają z tym większy, mniejszy problem, natomiast Google Maps absolutnie nie. Jak to się dzieje, że on jest aż tak aktualny? Bo teraz ja mówię tu o małym jakimś aspekcie, gdzie no siłą rzeczy władze miasta muszą wiedzieć, ale i samo w sobie to może być wyzwaniem, natomiast powinny wiedzieć i umieć to zakomunikować, ale przecież Łódź jest jednym z bardzo, bardzo, bardzo wielu tego typu miejsc, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ale i na całym świecie, a przecież Google Maps pokrywa naprawdę sporą część świata. I teraz pytanie, w jaki sposób on jest aż tak aktualny? No więc tu przychodzi z odpowiedzią program, tak zwany program współtwórców Google Maps. Google Maps otworzył już dawno temu coś takiego jak program współtwórców. Można zostać współtwórcą i wtedy my wchodzimy w kooperację z Google Maps. I przede wszystkim, bo można też wejść w kooperację na zasadzie takiego zwykłego zgłoszenia, że tam coś się zmieniło, coś tam jest innego. Natomiast można też zostać takim stałym partnerem Google. I to nie jest aż takie proste. To znaczy, pewnie jest proste. Nie próbowałem, szczerze mówiąc, nigdy nie byłem współtwórcą. Natomiast na stronie tego programu mamy od razu wylistowane wymagania. Nie każdy może zostać. Trzeba być tak zwanym wiarygodnym partnerem. Co to znaczy wiarygodnym? No, znaczy to, że chociażby musimy mieć świadomość tego, gdzie co się zmienia, ale musimy mieć te dane wysokiej jakości, czyli to nie może być tak, że no tam chyba ulica, załóżmy, Sienkiewicza jest gdzieś tam zamknięta. My musimy mieć wiarygodne informacje wysokiej jakości, ale też musimy mieć prawo do udostępniania tych wiadomości. Czyli kto może zostać? No takie flagowe przykłady partnerów to są właśnie chociażby władze lokalne, władze regionalne, władze krajowe, czyli w naszym przypadku to mogą być właśnie władze miasta, to mogą być jakieś władze wojewódzkie, to mogą być władze ogólnokrajowe, jakieś ministerstwa wyznaczone do tego, które mogą współpracować z Google, bo mają wiadomości z pierwszej ręki. One wiedzą, bo one blokują, więc one wiedzą, gdzie co będzie zmieniane. I nie tylko, że jest blokada, bo się tam dalej nie da przejechać, ale też jakie objazdy są wytyczane, więc które uliczki zmieniają kierunek. Pamiętamy z grafu, że graf może być skierowany i graf Google na bank jest skierowany, czyli że między jednym wierzchołkiem a drugim ta krawędź może być prowadzona od wierzchołku A do wierzchołka B, albo od wierzchołka B do wierzchołka A, albo w obie strony. Natomiast to nie jest tylko, że jest wierzchołek, jest krawędź lub go nie ma, on może być skierowany. I tutaj ta skierowaność, ten ukierunkowanie jest jak najbardziej znane właśnie przez władze, ale także przez Google wymienia na stronie także deweloperów, organizacje pozarządowe, różnego rodzaju uniwersytety i tak dalej, i tak dalej. I dzięki programowi współtwórców Google Maps oraz dzięki takim ad hocowym informacjom zgłaszanym przez użytkowników, te mapy są okrutnie aktualne. Naprawdę, jeszcze 5 lat temu, 10 lat temu aż tak dobrze nie było. Natomiast w tym momencie ja jestem bardzo często głęboko zdziwiony, jak dobrą jakość prezentuje Google Maps. I tu od razu przejdę do technikaliów tego, bo z tym się wiąże oczywiście wielkość bazy danych. Jeszcze do wielkości bazy danych sobie przejdziemy, ale jedną chciałem zmienną powiedzieć, która jest absolutnie wiarygodna, bo jest podana przez twórców. Jak dużo zmian jest dokonywanych przez właśnie w bazie, z której korzysta Google Maps, dotyczącej map. To wydaje mi się, że to dotyczy akurat, nie jestem w tym momencie pewien, czy to dotyczy samej tylko mapy jako grafu, czy dotyczy też na przykład różnych innych serwisów, takich jak Street View, o których sobie jeszcze powiemy. Natomiast liczba jest powalająca, bo liczba zmian wynosi około, uśredniając, 200 zmian do bazy danych na, uwaga, na sekundę. Około 200 zmian na sekundę to jest liczba zmian, które wchodzą do bazy danych, więc tak naprawdę ta mapa jest zmieniana w trybie ciągłym. Ale dobra, tyle jeśli chodzi o aktualność. W komentarzu pod ostatnim odcinkiem na YouTubie jedna ze słuchaczek napisała coś, co ja faktycznie sobie przypomniałem, że coś takiego było, jest, zauważyłem, ale trochę to olałem, zlekceważyłem i przeszedłem nad tym do porządku dziennego, nie zastanawiając się, no bo dużo funkcjonalności wchodzi w tego typu aplikacjach. A ona mi zauważyła, ponieważ ja powiedziałem, że ten algorytm musi być bardzo złożony, dlatego że no przecież on wyznacza nam najszybszą trasę, a to oznacza, że on chociażby bierze pod uwagę korki, że on musi na bieżąco sprawdzać, czy nie pojawiły się gdzieś jakieś blokady, czy inna droga nie staje się bardziej drożna. I to wszystko się dzieje na bieżąco i on nam podpowiada inne drogi. Zresztą swoją drogą, tutaj mała anegdotka z mojego życia. Pamiętam, jak 4 lata temu, albo 4 lata temu, albo 3 lata temu wracaliśmy z żoną i z moim bardzo jeszcze małym synkiem, który miał albo wtedy niecały roczek, albo niecałe 2 latka. I wracaliśmy z nadmorza do domu. To był chyba od Skołobrzegu, a może nie Skołobrzegu, gdzieś w każdym razie z północy, do Łodzi. I wracając, wybieraliśmy, chcieliśmy pojechać sobie po prostu, no prosto, ale też unikając płatnych dróg. I kliknąłem, że mamy jechać, jedziemy, jedziemy, i w tym momencie pojawiła nam się taka dziwna informacja, że została znaleziona lepsza trasa, i to by nie było nic dziwnego, gdyby nie to, że tam się pojawił jakiś licznik. I ja tam kliknąłem, żeby usunąć tą informację. Nie interesowała mnie lepsza droga, wiedziałem, że tą konkretną chcę jechać, dlatego że ona jest prosta, jasna, nie jest długa, a no, możemy, już wiem gdzie jechać. Natomiast to mi się wyświetliło drugi, trzeci raz. No, siłą rzeczy jechałem, prowadziłem auto, więc nie miałem za bardzo możliwości cały czas patrzeć. I w pewnym momencie to się okazało, że to była taka informacja, która właśnie wstawiała licznik. Google uznał, że on ma fajniejszą trasę, i teraz, jeżeli ja nią nie chcę jechać, to ja muszę mu o tym powiedzieć. Ciekawe podejście. Przyznam szczerze, że nie spotkałem tego wcześniej. Zresztą też nie miałem takich możliwości, żeby się wczytać. I on po prostu mi wytyczył trasę przez, uwaga, przez Poznań. On mi wytyczył trasę przez Poznań, która doprowadziła do tego, ponieważ my naprawdę nie chcieliśmy wracać płatnymi drogami, szczególnie trasą tak zwaną kulczykową z Poznania, która trzepie porządnie kieszeń. To nie dość, że on mi wyznaczył naokoło, to jeszcze potem z Poznania musiałem jechać zupełnie naokoło, co doprowadziło do tego, że wracałem, no jakąś astronomiczną liczbę godzin wykręciłem. Sądzę, że można byłoby przez ten czas dojechać do Zakopanego, albo gdzieś tam przynajmniej do Częstochowy, to na spokojnie, nawet do Krakowa. Dojechaliśmy chyba prawie że o świcie, dlatego że no właśnie, Google postanowił wytyczyć lepszą trasę, ale nie na zasadzie informacji, że jakbym chciał, tylko hej, zmieniam ci trasę. Jeżeli ci się to nie podoba, to daj znać. No i mi się to nie podobało 3 razy, czy tam 4. Natomiast za 5., 6. i kolejnym razem po prostu skapitulowałem. Nie mogłem się skupić na tym, więc on uznał, że tak, ja tak na pewno chcę jechać. Natomiast wracając do tematu, to Google na bieżąco sprawdza. Tak, on na bieżąco sprawdza, więc ten algorytm wytyczenia najlepszej drogi nie jest takim tylko prostą, a gwiazdką, chociaż jedyna informacja, do jakich dotarłem, to że faktycznie on łączy algorytm Dijkstry z algorytmem a gwiazdki, czyli to są algorytmy uczone po prostu na podstawowych zajęciach ze sztucznej inteligencji na uczelni, na Politechnice przynajmniej. Więc to nie są bardzo skomplikowane algorytmy. To są algorytmy, które jest w stanie nauczyć się każdy programista i każda programistka, która no, ma jakieś podstawy matematyczne i chwilę przysiądzie nad tym. Szczególnie a gwiazdkę, tak? I nie widziałem też nigdzie, żeby została ta informacja zdementowana. Bardzo prawdopodobne, że z tak oczywistych algorytmów korzysta ten monstrum, to monstrum, jakim jest Google Maps. Natomiast musi tam być szereg innych czynników, takich, o których tu powiedziałem. Ale ta moja słuchaczka w komentarzu pod ostatnim odcinkiem napisała, że w tym momencie jest coś takiego jak zielony listek. I faktycznie jest coś takiego jak zielony listek, ja to sprawdziłem. To oznacza, że Google wytycza nie najszybszą drogę, ale najbardziej ekonomiczną, czy też ekologiczną. W tym przypadku to jest tożsame. Chodzi o to, żeby spalić jak najmniej paliwa. I dodatkowo, że bierze pod uwagę również nie tylko moje preferencje, ale on wytycza mi, i to jest bardzo ciekawe, że również, że wytycza, to jest informacja od tej słuchaczki, wytycza trasę tak, aby w mieście rozładować korki. Czyli, no i to się sądzę wiąże z tymi dwoma rzeczami, tak? Jeżeli jest, ma być trasa ekologiczna, korki raczej nie sprzyjają niczemu sensownemu, więc tak wytycza użytkownikom ruchu trasę, żeby te korki były rozładowane, a nam określa ją jako ekologiczną. I jak to działa? Podstawowa rzecz, co jest bardzo ciekawe, to korzysta z różnych agencji. Czyli Google korzysta nie tylko ze swoich danych, ale korzysta z agencji takich jak w Ameryce, to jest Instytut National Renewable Energy Laboratory. To jest Instytut Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, czy też z Europejskiej Agencji Środowiska. I to są agencje z grubsza zajmujące się właśnie zbieraniem tego typu danych. Nie sprawdzałem Europejskiej Agencji Środowiska, natomiast jeżeli chcesz, to śmiało Instytut NREL, czyli National Renewable Energy Laboratory, to jest instytut, który udostępnia. Sprawdziłem to i podlinkuję to, jeśli nie zapomnę. Można wejść i on udostępnia API, można samemu sobie też z tych danych korzystać. I on ma tam naprawdę bardzo rozbudowane to API. Można sobie z wielu, nie wiem na ile to jest rozbudowane tak w praktyce, ale z wielu obszarów można skorzystać. Ciekawych. I dodatkowo też ten zielony listek pozwala, on zachęca, żeby wybrać rodzaj napędu, jakim sterujemy. Czyli prowadzimy auto i można wybrać, czy jadę benzyną, czy jadę dieslem, czy jadę hybrydowym samochodem, czy też samochodem z napędem elektrycznym, bo w zależności od tego, jaki rodzaj silnika wybieram, taki silnik preferuje określone trasy, preferuje określone, no właśnie, czy też zakorkowanie, czy brak zakorkowania, i dzięki temu on dobiera tu najbardziej ekonomiczną trasę. Chwali się Google Maps, że nawet do 30% potrafi zaoszczędzić benzyny, czy też szeroko pojętego paliwa, może tak. Zwykle jest to oczywiście mocno mniej. I też, co warto podkreślić, zielony listek nie jest obligatoryjny. To jest jedna z takich zachęt, opcji, które możemy wybrać, ale to nie jest tak, że my nie możemy tego zmienić. Zresztą zielony listek to nie jest tak, że on nam wyznaczy trasę, która jest tam nie wiadomo ile dłuższa. To jest trasa, która jest w miarę podobna do tej najszybszej, ale jednak mająca na uwadze właśnie spalanie i zużywanie energii. I to jest bardzo, zdecydowanie to jest bardzo ciekawa informacja. Szczególnie to, że Google, który no, jest potentatem w kwestii korzystania z danych, sięga też po dane publicznie dostępne, czyli takie, po które my też sami możemy sięgnąć i z nimi coś popracować. Co warto też podkreślić w kontekście trasy przejazdu, bo godziny przejazdu są oczywiście na bieżąco wyznaczane, ale my możemy sobie przecież zaplanować, że będziemy jechali w środę o godzinie 15:30 i Google nam też powie, ile nam to zajmie. I się okazuje, że jak w środę o 15:30 wyznaczymy trasę, to ona będzie zupełnie inna niż jak wyznaczymy w środę o 9:26. I on to robi korzystając z historycznych danych, czyli i tu już nam się zapala taka lampka, że nie tylko w danym momencie, to jest potężny mechanizm, on nie tylko trzyma dane statyczne i ewentualnie wzbogacane o to, co w danym momencie się dzieje, ale też historycznie musi gromadzić bardzo dużo danych. Ja nie wiem, czy on gromadzi wszystkie dane, które my produkujemy. Jest takie założenie w Big Data, że raczej surowe dane wszystkie zbieramy i dopiero później dokonujemy selekcji tych danych. Tak się dzieje z wielu różnych powodów, a również z tego powodu, że możemy utracić te późniejsze dane, albo że możemy chcieć wywnioskować z historycznych danych coś, o czym wcześniej nie pomyśleliśmy. Więc jest taka szansa, możliwość, że on naprawdę gromadzi wszystko, co my zrobiliśmy do tej pory i co jakikolwiek użytkownik Google Maps zrobił kiedykolwiek. Tak? Natomiast może być też tak, że to jednak jakieś tam uproszczenia są, jakieś agregacje ogólne, ale historyczne dane muszą być na pewno gęsto zapisywane na serwerach Google, w bazach danych, w storage'ach Google'a. I to jest, to otwiera sporą przestrzeń właśnie do pytań o to, jakie tam technologie są, w czym to jest trzymane. No niestety do takich rzeczy trudno jest się dokopać. Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, zapraszam do kontaktu ze mną. Z przyjemnością zrobię też trzeci odcinek, który będzie naszpikowany tego typu informacjami, albo przynajmniej puszczę taką informację na newsletterze na szlaku Big Data. Jeżeli jesteś zainteresowany, czy też zainteresowana tego typu newsletterem, no to sądzę, że to jest gratka dla każdego, kto w Polsce chce czytać polskie treści wysokiej jakości, mieć jakąś konkretną wiedzę, społeczność związaną z Big Data, no to newsletter na szlaku Big Data jest dla Ciebie, zdecydowanie. Przy okazji, mała przerwa, jeżeli chcesz się rozwijać w Big Data, to zachęcam do skorzystania z 10% kodu rabatowego na wszystkie produkty i usługi Realtek Data Factory. Wykorzystaj czy to na wchodząc na akademia-bigdata.pl, tam znajdziesz kurs ze Sparka, czy też później kurs z Solara i inne, które w najbliższym czasie wyjdą. Mentoring, na który też możesz wykorzystać, czy też na szkolenia. Na wszystko możesz wykorzystać kod 10%. Kod to po prostu Big Data po polsku pisane razem. Zapraszam serdecznie do korzystania po prostu. A my wracamy. Więc do newsletterowiczów bardzo chętnie wyślę taką informację, na jakich bazach danych są trzymane. Zakładam, że gdzieś Bigtable wchodzi tutaj w grę, bo to jest przecież baza Google'owa, stworzona na potrzeby Google'a. Możemy ją znaleźć w GCP, Google Cloud Platform, więc to byłby mój taki pierwszy strzał. Ale oczywiście to jest tylko strzał. Niemniej pamiętajmy, że te historyczne dane muszą być przechowywane swoją drogą. Jedziemy, wyznaczamy trasę i widzimy, gdzie jest korek, a gdzie nie. Jeżeli zastanawiałaś się nad tym, to szybko dojdziesz do wniosku, że to z powodu oczywiście po prostu urządzeń Google'owych, tak, z Androidem, czy też w ogóle urządzeń, które mają Google Maps, które są na trasie. Więc on widzi, że tam na przykład 50 smartfonów jest, no to jest pewnie jakiś korek. Jest nawet taki filmik, jak gość zasymulował korek, wrzucił tam kilkadziesiąt właśnie smartfonów do takiego wózeczka, jeździł tym wózeczkiem po pustej ulicy i te wszystkie trasy Google na czerwono podświetlały. Ale nie musimy mieć nawet włączonej lokalizacji dokładnej, żeby Google wiedział, gdzie my jesteśmy. To jest mała podpowiedź, o której nie wszyscy wiedzą. Google również potrafi mapować nasze położenie w przestrzeni na podstawie Wi-Fi, które się wyświetlają gdzieś tam po drodze, które on sobie zbiera i dzięki temu, oczywiście nie z taką dokładnością, ale ogólnie potrafi określić, gdzie jesteśmy. No dobrze, ale przejdźmy dalej, bo bardzo ciekawą rzeczą i tu na którą chcę, żebyśmy się zatrzymali, to z jakimi serwisami jest zintegrowane Google Maps. I tu mam na myśli już przede wszystkim, chociaż nie tylko, to Google Maps nie tyle na smartfonie, ile na komputerze. Wchodzimy sobie przez przeglądarkę na Google Maps i co widzimy? No oczywiście po pierwsze taką podstawową mapkę, ale wchodzimy dalej i okazuje się, że im głębiej kopiemy, tym więcej różnych rzeczy się pojawia. Jedna z nich to oczywiście możliwość nałożenia różnych takich map na tą mapę. Czyli możemy wykorzystać na przykład mapę. Na mapę możemy nałożyć połączenia różne transportu, tak? Tramwajów, autobusów, pociągów. Ale to, co jest najciekawsze dla mnie, to jest widok satelitarny. Widok satelitarny, który jest naprawdę dobrze odwzorowany i oczywiście umiejscowiony na mapie. Konkretnie tu są punkciki bardzo dobrze ze sobą zintegrowane. I co ciekawe, Google ma swoje własne satelity. To jest wiadomość, nie wiem jak teraz, przynajmniej już dawno temu, zakładam, że skoro dawno temu pracowali na tym i wypuszczali swoje własne satelity, sieć satelit, no to teraz raczej zakładam, że ona jest większa, a nie, że jest mniejsza albo korzystają z czyjejś innej. Google raczej lubi mieć flotę wszystkiego samodzielną, swoją własną. Więc tak, to jest zwykła prywatna firma, która ma swoją sieć satelit i dzięki której ten widok satelitarny mamy. Ale widok satelitarny to nie wszystko, dlatego że w bardzo wielu miejscach i w coraz większej liczbie miejsc możemy zejść na poziom ulicy. To jest tak zwane street view, gdzie możemy zejść sobie i pochodzić po ulicy, zobaczyć, poglądać naokoło, jak to wygląda dane miasto. Nawet do niektórych sklepów możemy zejść. I jak to jest zrobione? No, to jest zrobione dzięki takim pojazdom, które już też na polskich ulicach wielokrotnie mogliśmy widzieć. Nawet raz jechałem za takim samochodem, gdzie po prostu możemy zobaczyć, jak samochód jedzie, a na jego dachu jest taki dość złożony mechanizm kamery, właściwie systemu kamer, także on kręci dookoła siebie obraz. No i jeździ po prostu i mapuje wszystko, co jest w okolicy. I dzięki temu powstaje Street View. Natomiast Street View jest takim najbardziej popularnym mechanizmem tego typu. Ale musisz wiedzieć, że Street View nie jest jedynym tego typu mechanizmem, dlatego że Google ma całą, właśnie, już tak powiedziałem o tej flocie, on ma całą flotę w kamer różnego rodzaju 360 stopni, gdzie po prostu nie tylko można wpakować na samochód, ale też na przykład można wpakować sobie taki plecaczek i z takim plecaczkiem pójść w miejsca, w które samochód nie wejdzie. No, chociażby do sklepu, ale też chociażby do jakichś parków narodowych, nawet na szczyty gór, gdzie trzeba się wspinać. Tam też można zabrać ze sobą. I to jest naprawdę rozwalające czachę, jak dla mnie przynajmniej. Ale Street View i tego typu rzeczy to jeszcze nic. Przejdźmy do takiej drobniejszej rzeczy. Jak sobie będziemy oddalali kamerę, tam powiedzmy, że pełzamy po mieście naszym, oddalamy, widzimy województwo, oddalamy, widzimy Polskę, Europę, to w pewnym momencie zobaczymy kulę ziemską. I oddalajcie sobie dalej, oddalaj sobie dalej. Zobaczysz, że nagle widzisz kulę ziemską, taką, no, raczej w przestrzeni kosmicznej. I powinno ci się po lewej stronie pojawić w menu takie coś, że możesz sobie obejrzeć też inne planety. Więc również możemy inne planety przejrzeć. Nie tylko planety, bo również księżyce, z naszym oczywiście księżycem na czele. I to jest bardzo ciekawe, chociaż oczywiście to nie jest zupełnie nie ta dokładność mapowania, zupełnie nie ten obraz. Te obrazy innych planet, innych księżyców, to jest, no, raczej takie, powiedziałbym, dość, może nie symboliczne, właśnie, bo tam faktycznie możemy rozpoznać różne miejsca, ale no, raczej nie zejdziemy na poziom ulic. Być może dlatego, że nie ma ulic na innych planetach, ale no. Natomiast to jest taki bardziej ciekawostki. To, co jest dla mnie najciekawsze z tego wszystkiego, widok 3D. Schodzimy z powrotem na naszą ulicę, na poziom satelitarny i widzimy ogólnie, no, bardzo ciekawie, bo możemy sobie spojrzeć z góry. Ale kliknij na poziom 3D i nagle się okazuje, że mamy pochylenie i możemy sterować tym pochyleniem tak, jakbyśmy po prostu z dowolnego kąta chcieli sobie obejrzeć nasze własne miasto. Jeżeli patrzysz na YouTubie, to jest właśnie grafika wstawiona z mojej łodzi, gdzie ja sobie pod odpowiednim kątem ustawiłem na Google Earth w widoku 3D obiektów i tam są mapowane, jak sobie zauważysz, tam są mapowane normalnie wszystkie budynki, wszystkie wieżowce, domy, nawet drzewa, które możemy, to nie jest, są zdjęcia jedynie, po prostu możemy sobie się do nich zbliżyć, możemy wokół nich się obkręcić, możemy pod takim kątem, innym kątem, możemy się przybliżyć, możemy się oddalić. To jest naprawdę niesamowite i ja się zastanawiałem, jak to jest zrobione. Okazuje się, że do tego oczywiście są różne rzeczy przygotowywane, natomiast no pewnie pierwszy strzał, który każdy by miał, to satelity. A okazuje się, że wcale nie. Okazuje się, że to jest robione podobnie jak Street View. No tylko, że Street View to jest widok płaski, bo jednak chodzimy ciągle po ziemi. Więc co zrobiono? Google i tylko chyba Google mógł wpaść na taki pomysł. Zbudowali swoje własne, no w miarę powiedzmy, zbudowali swoje własne samolociki, no takie, jak patrzyłem, to nie takie malutkie, no ale takie powiedzmy, taka większa awionetka. I ta awionetka jest wyposażona w 5 różnych kamer. Kamera lewo, prawo, przód, tył i dół. I taka awionetka lata sobie nad miastem i lata. Lata troszkę niżej, lata troszkę wyżej, lata w lewo, w prawo, tak żeby objąć wzrokiem, czy też objąć kamerą możliwie dużo obiektów i żeby z możliwie wielu stron, perspektyw zrobić zdjęcia tym różnym obiektom. Tak? Teraz ta awionetka jest oczywiście sprzęgnięta z satelitą, który wie, gdzie dokładnie ta awionetka jest. Obliczane są odpowiednie kąty i dzięki czemu wiemy, że ten konkretny budynek to jest ten budynek, ten wieżowiec przy tej ulicy. I potem, jak już mamy coś takiego, to wchodzi coś, co się nazywa, uwaga, mam to zapisane, foto. Daj mi chwilę. Photogrammetry, czyli fotogramateria. Gramateria. Zaraz zobaczymy. Fotogrammetria. Pierwszy raz się spotkałem z tym terminem, więc pozwól, że nawet nie wytnę tej wtopy. Fotogrammetria. Z Wikipedii, które jak wiadomo jest najlepszym źródłem wiedzy, definicja jest z grubsza taka, że to jest dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrammetrycznych, czyli fotogramów. Czyli z grubsza po prostu na podstawie zdjęć, tylko że tak jak czytałem, to są zdjęcia z kamer fotogrammetrycznych. I one są wyposażone w takie, powiedzmy, lepsze obiektywy, które są pozbawione aberracji, czyli takiego zniekształcenia spowodowanego, no właśnie, różnymi wadami soczewek i tak dalej. Nie znam się na tym, natomiast sądzę, że wszyscy mniej więcej wiemy, o co chodzi. Te kamery fotogrammetryczne są po prostu lepsze, bardziej takie rzeczywiste. I oczywiście w takie kamery są wyposażone te samoloty Google Maps. Tak? One nie dość, że robią zdjęcia, to później kolejny cykl wygląda w ten sposób, że najpierw są czyszczone wszystkie te zdjęcia, bo są zmieniane kolory, na przykład są wycinane różne rzeczy typu auta, są w ogóle wymazywane z ulic, tak żeby po prostu było widać ulice. Oczywiście nie wszystkie, ale chodzi o to, żeby było widać ulice, a nie żeby było widać głównie auta. Tak jak już mówiłem, kolory są zmieniane tak, żeby to wszystko ze sobą współgrało, żeby było spójne. I potem na podstawie tych zdjęć, na podstawie kontu, pod jakim jest awionetka w stosunku do satelity i jak są ułożone te kamery, budowane jest mesh, czyli siatka. Siatka po prostu obiektów 3D. I na te obiekty 3D nakładana jest tekstura. Tekstura, która pochodzi, jak mniemam, właśnie też z tych zdjęć oraz z satelit. I coś takiego później ląduje w Google Maps, w Earth, jak sobie spojrzymy, dzięki czemu no już mamy pełną mapę taką 3D, w której możemy się poruszać i możemy spokojnie sobie tam w prawo, w lewo pokręcić się i w ogóle. No, powiem szczerze, że mi to rozwaliło czaszkę, jak zobaczyłem, bo zawsze się zastanawiałem, no, jak to jest w ogóle zrobione. To musi być super, ale no, nie dotarłem do tego, jak to było zrobione w końcu. A mi to rozwaliło czaszkę. I ostatnia rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, to Immersive View. To jest najnowszy wynalazek Google Maps. To jest, jak sobie wejdziemy na smartfony, bo to jest na smartfonach, nie wszystko jest tym objęte. Tak naprawdę niedużo miejsc jest objętych Immersive View. Natomiast to ma być taki widok, taki tryb, w którym zdecydowanie w takiej hiperrzeczywistej postaci dostajemy ogląd konkretnego miejsca, na przykład właśnie konkretnego budynku czy jakiegoś placu. Możemy się poruszać tam, przybliżać, oddalać, ale również na przykład możemy sprawdzić, jaka będzie pogoda. Możemy na osi czasu sobie przejeżdżać suwaczkiem i widzieć, jak po prostu nie jak było, tylko jak będzie światło, jak będą padać cienie, jaka będzie pogoda, czy będzie padał deszcz, czy nie. No po prostu przyznam szczerze, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i oczywiście tam jest łączone, no mówiąc bardzo wprost, tam jest łączone wszystko, czyli kamery z Street View razem z kamerami z samolotów, kamerami z jakichś takich rowerowych pojazdów, te plecaczki, inne kamerki, satelity, mapy oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby uzyskać taki hiperrealistyczny obraz. Można się tym pobawić. Natomiast, no tak jak mówię, to zdecydowanie mówiąc delikatnie, nie wszystko jest tym objęte. I dobrze, no i teraz pytanie pada, jak to wszystko zostało technicznie ugryzione, w sensie, gdzie to jest trzymane, tak? No tak jak powiedziałem, nie dowiemy się, dotarłem tylko do takiej informacji, która jest niesprawdzona, że baza danych wynosi około 20 petabajtów, tak? Czyli z grubsza tam 20 milionów gigabajtów. Street View to było 115 tysięcy terabajtów danych, i to są obie informacje, które nie są od źródła. Źródło niestety nie podaje wszystkich informacji. Natomiast jak dla mnie zdecydowanie nie są to dane, które by robiły na mnie takie wrażenie, że o nie, to nie jest rzeczywiste. Raczej wygląda to rzeczywiście. Tylko ten update bazy co 200 sekund, przepraszam, 200 razy na sekundę, jest podany od źródła, od Google Maps. Natomiast tu mnie od razu nachodzi tak się zastanawiam, takie pytanie, bo my mówimy o bazie danych Google Maps. Mówimy o bazie danych Street View. Mówimy, ile razy ona jest na sekundę updateowana. Ale pomijamy jeden podstawowy szczegół. Trochę uprościliśmy, naprawdę trochę uprościliśmy tutaj to, czym jest Google Maps. No bo przecież to nie jest jakaś jedna aplikacja, która wysyła prosty request do baz danych. To musi być bardzo złożony system i przy no, znacznie mniej złożonych systemach mamy do czynienia nie z jakąś tam bazą danych, tylko jest wcześniej storage, jest jakiś object store albo rozproszony system plików, z którego dopiero lądują dane do bazy często nierelacyjnej albo do jakiejś hurtowni danych. Może finalnie trafia do bazy danych takiej relacyjnej, ale już w zupełnie okrojonym stopniu, więc mamy przynajmniej jeden, dwa, trzy rodzaje storage'ów i wątpię, czy możemy powiedzieć o tym, że Google Maps ma jakąś bazę danych, tak? Możemy powiedzieć, ile włącznie danych jest w Google Maps, ale no, to jest pierwsza taka rzecz, która mi przyszła do głowy, że ja jestem osobiście bardzo ciekawy, jak jest zbudowany ten system, znaczy gdzie są dane, na jakim etapie składowane i jak to jest zrobione, że to jest tak płynne, że korzystanie z tego jest tak płynne. I druga rzecz jest taka, że my tu mówimy o produkcji, bo jesteśmy na produkcji, bo dla tych niewtajemniczonych. Jeżeli mamy system komercyjny, projekt komercyjny, to on składa się przynajmniej z kilku środowisk, czyli tworzymy załóżmy bazę danych, nawet zwykłej prostej strony jakiejś webowej, najprostszej technologii tworzenia aplikacji webowych, to tworzymy, my widzimy tą stronę, to się nazywa profesjonalnie produkcyjną, tak? Czyli też proda, widzimy proda, czyli bazę danych, która już została, już jest finalna, z tymi finalnymi danymi, które idą do ludzi. Widzimy aplikację, która ma kod, który jest finalny, przetestowany przez ludzi, przetestowany przez algorytmy różnego rodzaju, czyli testy automatyczne, który przeszedł często nawet przez parę takich sit. I trafił na produkcję. Ale wcześniej jest środowisko, które powinno teoretycznie odwzorowywać tą produkcję. Powinno być testowe, powinno być, czyli takie, na którym też jest już taka wersja, powiedzmy, prawie finalna. I może być jeszcze wcześniejsze, deweloperskie, na którym no właśnie inżynierowie siedzą i po prostu mogą sobie dłubać. Tak? Czasami jest jeszcze sandbox, gdzie to jest osobne środowisko, gdzie to jest tylko takie do zabawy. Natomiast no, pytanie dla mnie, jak wygląda coś takiego w Google Maps, który jest niezwykle dynamiczną strukturą? Jeżeli to bazuje na współpracy z wieloma tysiącami różnych podmiotów. To pytanie teraz, jak to jest zrobione? Czy te podmioty zgłaszają coś i to ląduje najpierw na jakiejś bazie testowej? Czy to od razu idzie na produkcję? No, to jest ciekawe dla mnie zagadnienie. I drugie z tym związane, jak wyglądają w ogóle testy? Jak wygląda testowanie czegoś takiego, jak czym jest Google Maps? Czy to są, no raz, że na pewno testerów musi być trochę i oni muszą być wyspecjalizowani, ale w jaki sposób oni konkretne rzeczy testują? No bo przecież nie przetestują każdej jednej uliczki. Inna sprawa, że każde zdjęcie, które zrobi taki chociażby samochód, musi być obejrzane jeszcze raz przez kogoś, kto będzie zamazywał twarze albo kto będzie zamazywał rejestrację samochodów. No, więc dużo etatów musi być w Google, ale jak ktoś testuje? No, czy tam chociażby nie wejdę w uliczkę, gdzie się nagle coś nie wysypie? No, na pewno nie będzie przetestowane wszystko, ale w takim razie, jak wyglądają testy automatyczne, takie integracyjne? Jak wyglądają testy jednostkowe może? To są wszystko pytania, na które ja bym chętnie znalazł odpowiedź. Tutaj rzucam tylko jako wędkę. Jeżeli masz jakieś swoje pomysły, jak to mogłoby wyglądać, to daj znać. Możesz mi w prywatnej wiadomości, w mailu, ale możesz też w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. I to tyle na dzisiaj. Sądzę, że sporo różnych rzeczy tu poruszyliśmy. I mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jakim potworem jest Google Maps, z którego no, korzystamy na co dzień. Prosta apka, prosta wyszukiwarka, klikamy, żeby tam dojechać, wyznacza nam trasę, Niby wszystko wiemy, ale pod spodem są te wszystkie algorytmy. Pod spodem jest ten cały wielki graf. Pod spodem jest współpraca z wieloma tysiącami ludzi na całym świecie. Pod spodem są samoloty, które latają. Są satelity, które poruszają się wokół Ziemi. Są ludzie, którzy chodzą z dziwnymi kamerami i samochody, które jeżdżą po naszych ulicach, mapując wszystko, co się da. Tak, mogę powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej fascynujących systemów, który jednocześnie ma bardzo prosty interfejs. Ale Google tak ma chyba, nie? Bo jeżeli słuchasz podcast od początku, to wiesz, że mówiłem też na temat wyszukiwarki Google, która definitywnie przemodelowała nasz styl myślenia, przemodelowała nasze podejście do edukacji, przemodelowała gospodarkę, a przecież tam jest tylko jeden prosty form do wypełnienia i tyle. Natomiast pod spodem siedzi też trochę rzeczy. Więc jakie wnioski na koniec? Wnioski na koniec są takie, że bardzo, bardzo, bardzo dużo możemy w tym świecie zrobić i nie powinniśmy się ograniczać tylko tym, że słyszeliśmy, że tak się nie robi, albo że tak się robi, albo co tam w ogóle my możemy. Jeżeli masz jakiś pomysł, jeżeli masz jakieś marzenie, to nie ograniczaj się. Bo Google się nie ogranicza i bynajmniej nie dlatego, że ma ogromny budżet, więc Google może. Jest dużo firm, które mają ogromny budżet i które nie myślą o tego typu rzeczach. Z drugiej strony, Google powstał na bazie genialnego pomysłu, który był z ogromnym uporem wdrażany mimo braku budżetu albo mimo ograniczonego budżetu. Więc jeżeli nie możesz, masz wielki pomysł, masz wielkie marzenie, które realnie może zmienić świat. Naprawdę, nie jest wydumane, tylko serio, realnie to może być coś albo przełomowego, albo chociażby po prostu bardzo ciekawego, to nie odkładaj tego. Albo może inaczej, odłóż to na półkę, ale nie rezygnuj z tego. Pomyśl, jak możesz wdrożyć część, która zacznie ci dofinansować, która spowoduje, że nauczysz się więcej, zrobisz jakiś ograniczony fragment, który pokaże innym, wow, to jest super, a ty będziesz wiedział, że to jest 1%, a zaczniecie płacić, to będzie dopiero super. Ale nie odkładaj, nie rezygnuj z tego. Odłóż na chwilę na półkę, zrób ograniczony produkt, zobacz, czy to się spodoba. Nie poddawaj się, nie rezygnuj, bo zostałeś stworzony i zostałaś stworzona do absolutnie wielkich rzeczy, i technologia pozwala te wielkie rzeczy realizować. I jeżeli masz tylko coś, co przyda się innym, co spowoduje, że życie innych będzie lepsze, będzie prostsze, będzie sprawić, że będą bardziej wydajni, że będą szczęśliwsi, to po prostu siadaj do kodu i zacznij działać, ok? Jeżeli potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz ludzi, którzy też są fascynatami i po prostu chcą razem zrobić coś ciekawego, odezwij się do mnie. Znam sporo takich ludzi. Może sam się zaangażuję, chociaż wątpię, bo też mam trochę tego typu pomysłów i sporo na głowie rzeczy, które już sam realizuję, a które mnie fascynują, ale może. Natomiast znam trochę tego typu osób. Grunt. Nie poddawaj się i inspiruj się Googlem, który naprawdę, naprawdę mógłby, jak Facebook, poprzestać na bardzo ograniczonych pomysłach i ciągle kasa by płynęła szerokim strumieniem. Nikt nie zmusza ich do tego, żeby tworzyli swoje innowacyjne kamery, samochody, które jeżdżą po ulicach, samoloty, które latają, które robią później modele, mapują modele 3D budynków. Po co to komu, można by powiedzieć. A jednak dzięki temu możemy korzystać i możemy korzystać z fantastycznego, gigantycznego, systemu za darmo w kontekście, oczywiście za darmo w kontekście pieniędzy, bo oddajemy swoją prywatność. I to jest ta może nie mroczna, ale to jest ta strona, w której coś płacimy. Tak? To jest ten moment, w którym płacimy, z którego sobie często nie zdajemy sprawy. Ale to jest na inny odcinek. Natomiast jeszcze raz powtórzę, jesteś stworzony i stworzona do rzeczy wielkich, nawet jeśli umyka to w tej codzienności. Codzienność ma to do siebie, że dużo rzeczy umyka, ale twoim zadaniem jest spowodować, że twoje wielkie marzenia, twoje wielkie plany, twoje wielkie pomysły chociaż zaczną być realizowane. Nie uda się? Trudno. Dużo rzeczy się nie udało. To nieważne. Wyjdziesz z większym doświadczeniem. Może się to przyda po prostu w twojej pracy etatowej, gdzie dostaniesz dzięki temu znaczącą podwyżkę. A może ci to wyjdzie, a może po prostu się nauczysz, może przeżyjesz wspaniałą przygodę z innymi ludźmi. Kto wie? Grunt, nie poddawaj się. Realizuj te wielkie, wspaniałe, szalone pomysły, bo nigdy technologia nie była tak blisko nas, nigdy nie mieliśmy takich możliwości jak teraz. I po prostu otwórz IntelliJ-a, zacznij kodować i zobacz, co z tego wyjdzie, a potem pochwal się tym na LinkedInie, niech tam będzie coś wartościowego, ciekawego, a nie tylko marketingowe, bla bla. I daj mi koniecznie znać, jak wpadniesz na pomysł, jak zrealizujesz coś, po prostu daj mi znać. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy, jaki masz pomysł. Życzę Ci powodzenia, trzymam za Ciebie kciuki i oczywiście zapraszam do newslettera na szlaku Big Data. Dostajesz e-book szlakiem Big Data, dostajesz wprowadzający kurs mailowy zupełnie za darmo, dostaniesz fantastyczne materiały i co? I będziemy w kontakcie, bo jestem zawsze po drugiej stronie, zawsze czekam na Twój e-mail, więc będziemy w kontakcie, a Ty dołączysz do fantastycznej społeczności. Trzymam za Ciebie kciuki. Miłego dnia, miłego wieczoru i powodzenia. Na razie, cześć.